Miłosierdzie u ojców pustyni to temat dzisiejszej katechezy, którą poprowadzi ksiądz Piotr Turzyński, znajdujący się obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, pełniący funkcję wicerektora tegoż seminarium.
Przyjdź, Duchu Święty, zamieszkaj w sercu mym. Znasz moją słabość, pomóż wierzyć mi. Ufać i kochać Boga z wszystkich sił. Ty, który wołasz w głębi duszy mej. Bądź bratem Jezusa, który modli się, abyś bogaty w miłosierdzie był.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Proponuję, żebyśmy dzisiaj rano spotkali się z ojcami i matkami pustyni. Na naszej katechezie popatrzymy, jak wyglądało u nich miłosierdzie. Może słów kilka na temat ojców i matek pustyni. Pod koniec III wieku i w IV wieku narodził się ruch ascetyczny, który polegał na życiu w oddzieleniu od świata, na pustkowiu, w samotności, pośród modlitwy i pokuty. Na pustynię wychodzili mężczyźni i kobiety, którzy chcieli czegoś więcej w życiu duchowym, a także w jakiś sposób dotknięci złem, grzechem, chcieli odpokutować i doświadczyć Bożej obecności. Ludzie nazywali ich lampami niosącymi światło całemu światu. Niektórzy mówili, że są wcieleniami samej wieczności. W taki sposób w kościele rodził się ruch monastyczny. Ojcowie i matki pustyni, powiemy dzisiaj, są takim niezwykłym Bożym darem dla wszystkich chrześcijan każdej epoki i czasu. Oni posiadają niezwykłą mądrość, wypływającą ze znajomości samych siebie, z obcowania z Panem Bogiem. Docieramy do nich dzięki apoftegmatom. To takie krótkie historie z jakimś morałem, obudowane wokół jakiegoś słowa, które któryś z ważnych ojców powiedział. Nie chcieli oni nikogo nauczać ani ewangelizować. Na ogół nie byli uczonymi, kaznodziejami, nawet nie byli duchownymi. Pochodzili z różnych grup i środowisk społecznych. Najczęściej wywodzili się z biedoty. W tych historiach, w tych apoftegmatach bardzo dużo jest na temat wyrzeczenia się świata, walki z demonami, z szatanem. To było pierwszym krokiem w drodze do Pana Boga, krokiem oczyszczenia. Mówią te historie o pracy ich, o posłuszeństwie względem starszych. To wszystko miało prowadzić do pokory, a pokora otwierała ich serce na Boga i Jego pokój. Duchowość ojców pustyni jest wypełniona modlitwą. Szczególnie wielki nacisk jest tu na Słowo Boże. Bardzo często znali całe Pismo Święte na pamięć, mieli swoje ulubione fragmenty, którymi modlili się nieustannie. Zobaczmy, jakie miejsce zajmuje u nich Boże miłosierdzie. To może być dla nas odkrywcze, dlatego że Bóg w swojej opatrzności przypomniał nam o Bożym miłosierdziu przez świętą siostrę Faustynę, przez błogosławionego księdza Michała Sopoćko, przez sługę Bożego Jana Pawła II, ale warto sobie uświadomić, że chrześcijaństwo od początku mówi o Bożym miłosierdziu, uwielbia Boże miłosierdzie i znajduje w tym miłosierdziu schronienie, ucieczkę. Więc to miłosierdzie i w teologii, i w myśli chrześcijan znajduje zawsze bardzo ważne miejsce. Pierwsza uwaga na początku. Warto sobie uświadomić, że ojcowie i matki pustyni nie tworzą żadnego systemu nauczania, żadnej, nie lubią teologii spekulatywnej. Chciałbym tu przytoczyć pewien apoftegmat. Do jednego z ojców, abby Poimena, przyszedł z daleka mnich i zaczął po gorącym i gościnnym powitaniu mówić o problemach Pisma Świętego i sprawach duchowych. Starzec spuścił głowę i nic się nie odzywał. Zasmucony gość wyszedł z celi i zaczął się żalić temu, który go przyprowadził. Poimen, zapytany, czemu się do niego nie odzywa, odpowiedział: on jest z wysoka i mówi o rzeczach niebieskich, a ja jestem z niskości i mówię o ziemskich. Gdyby był zaczął o walce z namiętnościami, byłbym mu odpowiedział, a o duchowych sprawach to ja nic nie wiem. Sytuacja zmieniła się, gdy zapytał gość Poimena: co mam czynić, Abba, bo namiętności opanowują moją duszę. To jest bardzo ciekawe. W środowisku monastycznym istniała nieufność w stosunku do wszelkiej spekulacji, dyskusji na temat Boga. Mnisi najczęściej mówili o swoim doświadczeniu, o swojej grzeszności, o swoich wewnętrznych zmaganiach. Uciekli oni od intelektualno-słownej wrzawy. Nie tworzyli traktatów teologicznych, komentarzy biblijnych, nie spisywali kazań. Oni tę swoją nieufność względem takiej wysokiej teologii usprawiedliwiali tym, że Bóg jest tajemnicą i nikt nie może go w jakimś sensie posiadać. A z drugiej strony chcieli uniknąć pułapki pychy. No, takiej pychy wynikającej z ludzkiej mądrości. Widzą człowieka integralnie i uważają, że słowa i czyny wzajemnie powinny się wyjaśniać i z siebie wypływać. Ciekawe, czy nie jest to echo pewnego logionu wypowiedzianego przez Chrystusa, niezapisanego na kartach Ewangelii. Pan Jezus miałby tak powiedzieć. Znajdujemy to u autorów arabskich tamtej epoki. Mówi do uczniów: nie pouczyłem was, byście się chwalili, ale pouczyłem was tylko po to, żebyście działali. Mądrość nie znaczy bowiem wypowiadania mądrości, ale praktykowanie mądrości. Inny z ojców mówi z wyrzutem do swoich współbraci: znamy pisma na pamięć, recytujemy wszystkie psalmy Dawida, ale nie mamy tego, czego Bóg szuka: miłości i pokory. To właśnie praktyka nakazów Bożych prowadzi według mistrzów pustyni do głębszego rozumienia Boga i Jego spraw. Ojcowie więc nie piszą traktatu o Bożym miłosierdziu, ale są głęboko przekonani i doświadczają obecności Boga, który ze swoją delikatną miłością pochyla się nad człowiekiem słabym i grzesznym. Najgłębszym i najskrytszym przekonaniem ich jest wiara, że Bóg ich kocha. W apoftegmatach właśnie znajdziemy taką jakby ukrytą wiarę w Boże miłosierdzie. Posłuchajmy jednego z apoftegmatów o Abbie Makarym. Opowiadano o Abba Makarym Wielkim, że stał się, jak napisano na ziemi, jako Bóg. Bo jak Bóg ochrania świat, tak Abba Makary osłaniał winy ludzi, na które patrzył, jakby nie widząc, i słuchał o nich, jakby nie słysząc. Proszę zobaczyć, pragnienie naśladowania Boga, który jest miłosierny. Patrzy, a jakby nie widzi, słucha, a jakby nie słyszy. Oto Boże miłosierdzie. Ciekawe, czy nie jest to echo słów Księgi Mądrości, rozdział 11. Nad wszystkim masz litość, Panie, bo wszystko w Twojej mocy, i zamykasz oczy na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Niektórzy mówią, że ci pustelnicy egipscy mieli tak wielkie zrozumienie Bożego miłosierdzia, że aż być może stawali się nazbyt pobłażliwi. Bardzo mocno w apoftegmatach jest obecna modlitwa o Boże miłosierdzie. Jeden ze słynnych apoftegmatów mówiących o Abbie Arseniuszu, no ten Arseniusz był rzeczywiście wyjątkowy, bo on był na dworze imperatora, zostawił bogactwo, zostawił świat i przyjechał na pustynię i tu zasłynął. Szczególnie miał niezwykły dar łez. On miał usłyszeć, i taki jest apoftegmat od Pana Boga: Arseniuszu, uciekaj, milcz i módl się. Uciekaj to znaczy zostaw świat, zostaw te wszystkie zadania, sprawy. Milcz, no właśnie, po prostu zacznij słuchać tego, co Bóg mówi w ciszy, w głębokości serca, i módl się. Częstym tematem apoftegmatów jest żal za grzechy i prośba o łzy. Łzy, które są wołaniem o miłosierdzie. Między innymi Abba Poimen mówił: kto chce okupić swoje grzechy, łzami je okupuje. A kto chce nabyć cnoty, za łzy je nabywa. Bo płacz jest drogą, którą nam pokazuje Pismo i Ojcowie. I nie ma innej drogi takiej jak ta. Święty Grzegorz z Nazianzu, świadek i miłośnik życia monastycznego, pisał: nic nie jest w stanie zjednać nam tak obfitej łaski u Boga, jak dobrowolne umartwianie ciała. A w zamian za łzy dostępujemy miłosierdzia. Warto pamiętać, że bardzo często na pustynię wychodzili ludzie dotknięci złem. Grzesznicy, przestępcy, kobiety lekkich obyczajów, aby przez pokutę szukać Bożego miłosierdzia i wewnętrznego pokoju. Mamy wśród ojców pustyni Abbę Apollosa, który zanim przyszedł na pustynię, był człowiekiem nieokrzesanym i uległ pokusie podsuwanej przez szatana, aby zobaczyć, jak ludzki płód leży w łonie kobiety, stał się więc podwójnym mordercą. Przyszedł skruszony jakoś do ojców na pustynię, wyznał i powiedział: mam lat 40, a nigdy się jeszcze nie modliłem. Teraz więc, jeśli przeżyję drugie 40 lat, będę się modlił nieustannie, aby Bóg mi odpuścił grzechy. Nawet więc rękodziełem się nie zajmował, ale modlił się przez cały czas, mówiąc: ja zgrzeszyłem jako człowiek, ty zmiłuj się jako Bóg. I ta modlitwa stała się jego nieustanną modlitwą, dniem i nocą. Pewien brat mieszkał u niego i słyszał, jak on szeptem mówił: zawiniłem wobec ciebie, Panie, odpuść mi, abym mógł trochę odpocząć. W kręgach monastycznych wschodu od VI wieku znana była także dobrze historia świętej Marii Egipcjanki. Ona na wschodzie cieszy się wielkim kultem. Stała się ikoną skruchy i pokuty. Przez długie lata prowadziła złe, grzeszne życie. Pojechała w celach zarobkowych nawet do Ziemi Świętej i tu przeżyła wielkie nawrócenie. Gdy wraz z innymi chciała wejść do kościoła grobu pańskiego, nie mogła przekroczyć progu, odrzucała ją jakaś niezwykła siła. Po tym doświadczeniu ucieka od ludzi, żyje na pustyni, opłakuje swoje grzechy i walczy z pożądaniem i własną grzesznością. Staje się wzorem mnicha pokutującego. Bóg zsyła jej starca Zozimę, który po latach wysłuchuje jej opowieści i błaga, święta Maria błaga go o modlitwę do Bożego Miłosierdzia, a mnich przynosi jej Eucharystię. Bardzo ważne jest doświadczenie Bożego Miłosierdzia dla ojców pustyni przez świadomość własnej grzeszności. Byli oni przez starszych zachęcani, aby odrzucić swój grzech, uznać go i odrzucić. W jednym z apoftegmatów słyszymy: odrzuć to, co dźwigasz, a wtedy zmiłuje się nad tobą. Żeby zasięgnąć coś też z mądrości matek pustyni, matka synklektyka powiedziała: naśladuj celnika, żebyś nie został osądzony razem z faryzeuszem, i staraj się o mojżeszową łagodność, aby serce twoje, które jest skałą, zmieniło się w krynicę wody. Modlitwa o Boże Miłosierdzie przybierała różne formy, ale najczęściej było to ciągłe wzdychanie i prośba o Boże Miłosierdzie: ulituj się nade mną. Kardynał Szpidlik mówi, że to właśnie w tym środowisku narodziła się modlitwa Jezusowa, bardzo znana i umiłowana na wschodzie. To jest ta modlitwa: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznym. Powtarzana 100 000 razy dziennie, stawała się jakby drugą naturą, oddechem. Rodzi się ona właśnie w środowisku ojców pustyni, którzy praktykowali straż serca, uczucie żalu za swoją grzeszną przeszłość i pragnęli się ciągle modlić. Opowiadał Abba Jakub: poszedłem do Abby Izydora i znalazłem go siedzącego w celi i piszącego. Pozostałem u niego jakiś czas. Obserwując go, widziałem, że co chwila podnosi oczy do nieba, wargami nie porusza, nie słychać jego głosu. Zapytałem: co robisz, ojcze? Czyż nie wiesz, co robię? Ja na to: zupełnie nie wiem, odrzekł mu. Jeśli tego nie wiesz, Jakubie, to nie byłeś jeszcze mnichem nawet przez jeden dzień. Oto co mówię: Jezu, zmiłuj się nade mną. Jezu, wspomóż mnie. Błogosławię cię, Panie. Ojcowie i matki pustyni praktykowali uczynki miłosierdzia. Co prawda zerwali ze społeczeństwem, ale nie było to jakby wyizolowanie. Walczyli ze swoimi grzechami, namiętnościami, ale nie zapomnieli o ludziach. Cisza i pokój pustyni nie były ważniejsze niż służba bliźniemu i realizacja najważniejszego przykazania mistrza. Byli ze sobą bardzo silnie związani, żyjąc Ewangelią i naśladując Chrystusa, praktykowali miłosierdzie. Uważali je za najistotniejszą cechę chrześcijaństwa. To jest szczególnie piękne. Pewien brat prosił Abby Poimena: powiedz mi słowo. A on mu odpowiedział, że ojcowie czynili skruchę podstawą wszelkiego działania. Brat prosił znowu: powiedz mi inne słowo. Odpowiedział mu starzec: wykonuj pracy ręcznej, ile tylko możesz, abyś mógł z zarobku dawać jałmużnę, bo napisano, że jałmużna i wiara gładzi grzechy. Brat spytał: a co to jest wiara? Starzec odpowiedział: wiara to żyć pokornie i pełnić miłosierdzie. Zapamiętajmy, jaka prosta, jasna definicja wiary. Żyć pokornie i pełnić miłosierdzie. To życie duchowe w takim razie jest właśnie uproszczone, uporządkowane, jasne. Jeden z wielkich ojców pustyni, Ewagriusz z Pontu, podkreślał: wzburzoną popędliwość uspokaja śpiewanie psalmów, cierpliwość i miłosierdzie. Ojcowie pustyni żyli także pracą. Wykonywali jakieś proste rzeczy, pletli kosze, liny, które potem zanosili do Aleksandrii, sprzedawali i jakiś tam grosz używali, żeby kupić trochę chleba, ale przede wszystkim dawali jałmużnę. Chcieli oni naśladować miłosiernego Samarytanina. Proszę posłuchać jednego z apoftegmatów. Opowiadano o Abbie Agatonie, że kiedyś poszedł sprzedać kosze w mieście i znalazł tam jakiegoś obcego człowieka, który leżał na ulicy chory i nikt się nim nie zajmował. Starzec więc został z nim. Wynajął izbę, płacąc komorne ze swego zarobku, i starał się o wszystko, czego chory potrzebował. Mieszkał tam 4 miesiące, dopóki chory nie wyzdrowiał, i wtedy wrócił starzec w pokoju do swojej celi. Ta praca, ona była jakimś elementem stabilizującym dla psychiki ciągle zajętej Panem Bogiem, psychiki żyjącej w cichości, w milczeniu, ale była także okazją do praktykowania Bożego miłosierdzia. Mają ojcowie i matki pustyni wielkie współczucie dla grzesznika. Uważają, że nie jest on wcale mniejszy, gorszy od nich. Dlaczego? Bo sami siebie uważali za grzeszników. Czują się odpowiedzialni za świat, ale nie na tyle, by się od niego uzależnić albo jakoś obsesyjnie starać się samemu zmienić świat. Znamienne jest staranie Abby Jana Karła o nawrócenie Paizji. Paizja była sierotą, początkowo pobożną chrześcijanką. Wpadła w biedę, weszła w złe towarzystwo i zaczęła grzeszyć. Ojcowie donieśli swojemu kierownikowi duchowemu, Janowi, o jej złych drogach i prosili go o interwencję. Abba zostawił swoją celę i pustynię, udał się w drogę. Kiedy dotarł do Paizji, patrząc w jej twarz, tak powiedział: co takiego masz przeciw Jezusowi, że do tego doszłaś? Ona zdrętwiała na te słowa. Abba Jan pochylił się i zaczął bardzo płakać. Zapytała go: Abba, dlaczego płaczesz? A on podniósł głowę i znów pochylił ją, płacząc i powiedział: widzę szatana zabawiającego się na twojej twarzy, jak mam nie płakać? Kiedy to usłyszała, zapytała: Abba, czy jest możliwość pokuty? Odpowiedział jej: jest. Proszę zobaczyć, nie ma tu kazań, nie ma obwiniania, jest gest, obecność, proste słowo, łzy. I w tym wszystkim Paisja znalazła nadzieję na nowe życie. Ojcowie pustyni w tych swoich czynach miłosierdzia są bardzo prości. Pewnego razu umierający Abba prosił, zapytany, co jeszcze by chciał, czy ma jakieś życzenie. Odpowiada, że chciałby zjeść ciastko. Wtedy jeden z mnichów natychmiast udał się do miasta i przyniósł mu to ciastko. Po prostu prosty gest miłosierdzia. Miłosierdzie jest także zasadą kierownictwa duchowego. To jest jedna z istotnych cech tego ruchu ojców i matek pustyni. Każdy mnich powinien mieć swojego przewodnika. Warto zauważyć, że starsi ojcowie duchowni swoją radą czy poleceniem nie odbierali wolności młodym, nie decydowali za nich, natomiast wskazywali wartości, mówili o swoich doświadczeniach, pokazywali zagrożenia, odsłaniali głębsze rozumienie Słowa Bożego. Byli solidarni z grzesznikami. Pewien brat zgrzeszył i kapłan wypędził go z kościoła, to apoftegmat. Wtedy Abba Besarion wstał i wyszedł z nim razem, mówiąc: ja też jestem grzesznikiem. Solidarność z grzesznikiem. W tym kierownictwie duchowym bardzo ważne, istotne było, aby być łagodnym. Ojcowie nie moralizują, nikogo nie potępiają, nie wysyłają do piekła. Są przekonani, że piekło istnieje, ale ciekawe, co mówi święty Antoni Pustelnik. Mówi, że piekło istnieje jedynie dla niego, bo o drugim nie może i lęka się wypowiedzieć i sądzić. Ojcowie i matki pustyni są przekonani, że tylko łagodny ojciec duchowy będzie mógł zdobyć duszę dla Boga i pokaże im nieco z Jego dobra, pokoju i ciszy. Łagodny ojciec nie sądzi grzesznika, ale się o niego troszczy i daje mu nadzieję. Ewagriusz z Pontu podaje jako wzór człowieka łagodnego Mojżesza, bo tak o nim mówi Pismo Święte, że był najłagodniejszym spośród ludzi na ziemi. I to on właśnie stał się przewodnikiem do ziemi obiecanej. Stąd takie wymaganie, aby kierownik duchowy na pustyni był łagodny. Łagodność jest jakimś kryterium, które pokazuje, że dusza tego kierownika duchowego została już dotknięta Bożym miłosierdziem, wypalona Bożą miłością, stąd rozumie człowieka. Spróbujmy podsumować. Ojcowie i matki pustyni żyją miłosierdziem. To jest jakby ten oddech pustyni, ponieważ sami doświadczają swojej grzeszności i potrzebują Bożego miłosierdzia, to miłosierdzie jakoś ich wypełnia. Doświadczenie miłosierdzia jest bardzo ważne, ale warunkiem jego jest bycie pokornym. Trzeba znać swoją grzeszność. Miłosierdzie dla ojców pustyni łączy się także z łagodnością. Miłosierdzie się wyraża w modlitwie, w błaganiu o miłosierdzie dla siebie, dla świata, dla innych. Ono oczyszcza z pretensji, złego żalu, agresji, wybuchów. Jest taki piękny apoftegmat, który chciałbym drogim słuchaczom Radia Maryja zadedykować na koniec. On nam wszystkim przypomina i byli przekonani o tym ojcowie i matki pustyni, że na końcu Pan Bóg zapyta nas o miłosierdzie. Pewnego młodziutkiego brata wysłał jego Abba do starca, który miał sad na Synaju, aby poprosił o nieco owoców. Kiedy wszedł do ogrodu, powiedział do właściciela: Ojcze, mój Abba mówi, że masz owoce, prawda? A on na to: Tak, dziecko, to tutaj, chodź, weź cokolwiek ci potrzeba. Mały mnich zapytał: A jest tu może miłosierdzie Boże? Starzec, gdy to usłyszał, znieruchomiał, zamyślony z oczami spuszczonymi do ziemi, a wreszcie zapytał braciszka: Co powiedziałeś, dziecko? Mały odpowiedział: Powiedziałem, Abba, czy jest tu może miłosierdzie Boże? A jeszcze trzeci raz zadał mu to samo pytanie. A właściciel sadu milczał i nie umiał nic odpowiedzieć chłopcu, ale rzekł z westchnieniem: Niech Bóg nas wspomoże, dziecko. Pozostawiwszy chłopca, wziął swój płaszcz, zostawił sad i mówił: Chodźmy szukać miłosierdzia Bożego. Jeśli dziecko mnie zapytało, a ja nie znalazłem odpowiedzi, to co zrobię, kiedy mnie Bóg zapyta? Niech nam to pytanie brzmi w sercu i w uszach w tym wielkim poście. Czy w moim życiu, w mojej codzienności jest miłosierdzie Boże?